kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Naszą opowieść o kolekcji Marii i Franciszka Prochasków musimy wręcz zacząć od Franciszka Prochaski, malarza, ale jednocześnie także postaci, która zaangażowana była w rozmaite działania związane z wydarzeniami politycznymi, militarnymi, wojskowymi. Człowiek, który, myślę, łączył różne pasje, różne umiejętności, różne talenty w sobie.
Właśnie, ale zacznijmy jednak od obrazu. Proszę popatrzeć, jesteśmy teraz w trzeciej piwnicy i stoimy przed obrazem w jakimś sensie trochę takim symbolicznym. Portret Laury de Zarate. Tu zaczyna się pewna historia, która jakby sumuje nam życie, działalność Prochaski i to, co w sztuce tamte generacje przede wszystkim rozumiały. No jakby pan określił, jakim charakterze jest ten obraz, z jakim malarstwem by go pan skojarzył?
Ja myślę, że jednak realistycznym.
Realistycznym, ale zarazem kolorystycznym, prawda?
No absolutnie, bardzo intensywna suknia czerwona, oparcie fotela zielone, usta pomalowane czerwoną szminką.
Tak, a proszę zobaczyć właśnie jaka czerwień w zmienionych tonach od tych ust, o których pan powiedział, na oparcie fotela, na tej ramie fotela wraca nam w takich brązach, a potem jeszcze w wachlarzu w o dziwo takich chłodnych różach. Prochaska myśli kolorem przede wszystkim, ale kto to jest ta Laura de Zarate? Otóż trafił, przyjeżdżając do Paryża, w samo centrum sztuki europejskiej. Będziemy widzieli później w następnych gablotach kilka obrazów Manuela Ortiza de Zarate, który miał żona
Polkę. No tak.
Tak, a to jest ich córka. Więc te kontakty między nimi były. A Ortiz de Zarate, blisko zaprzyjaźniony z Modiglianim, z Picassem, z całą tą plejadą najważniejszych artystów, których obrazy spotykamy we wszystkich galeriach świata. A tutaj taka młoda kobieta na obrazie Prochaski. A więc dobrze było chyba właśnie zacząć od tego, gdzie jesteśmy, w jakim środowisku jesteśmy, patrząc na ten obraz.
Obraz z roku 1934. Ile wydarzyło się w życiu Franciszka Prochaski i jego żony Marii, zanim na stałe zamieszkali w Paryżu? Przecież to są tak ważne wydarzenia w historii Polski, w historii ich życia.
Prochaska urodził się w Brzozowie. Owdowiała matka z czworgiem dzieci przeprowadziła się po paru latach od jego urodzenia tutaj do Sanoka. Zachowały się bodajże dwa świadectwa jego. Powiedzmy sobie tak, wybitny jest tylko z dwóch przedmiotów. Z religii
i rysunku.
I rysunku, właśnie. A reszta jest dość mierna. Ciekawe jest, że zachował się z tamtego okresu sanockiego jeszcze szkicownik, który pokazuje, jak chłopak się rozwija i że rzeczywiście ma spory talent. Kiedy kończy gimnazjum, udaje się do Krakowa Akademii Sztuk Pięknych. Mamy 1913 rok i trafia do pracowni Pankiewicza.
No to lepiej nie mógł.
Lepiej nie mógł. No i teraz profesor, którego sława jest już wśród młodzieży bardzo rozpoznawalna, który mówi, opowiada i zachęca ich do oglądania, do wchodzenia w malarstwo kolorystyczne, w ten świat impresjonizmu i zachęca kolejne generacje, kolejne pokolenia do tego, żeby wyjechać do Francji. Tam swoje studia rozwijać już nie tyle w takim warsztacie Akademii Sztuk Pięknych, co w kontekście ze sztuką współczesną.
To ja bym powiedział, że Pankiewicz namawia młodych artystów do odwagi. Rzućcie to wszystko, czego do tej pory nauczyliście się albo o czym myślicie i poznajcie to, w jakim kierunku nowa sztuka podąża.
Ale to jest jeden element odwagi. Drugi element polega na tym, że to są przeważnie biedni ludzie, biedni studenci.
Tak, im mówi, wyjeżdżajcie z Polski.
Tak, jedźcie do Paryża, tak. Który jest przecież dużo droższy w życiu codziennym, aniżeli Kraków. Ale cóż, dwa semestry tylko postudiował w tej akademii. Wybucha pierwsza wojna. W sierpniu jest już w Legionach Piłsudskiego. W tych Legionach to jest trochę taka nie do końca jasna sprawa, bo coś zaczęło mu szwankować zdrowie, ale staje się bardzo cennym i bardzo cenionym żołnierzem administracji, żeby tak powiedzieć. Tak bardzo cenionym, że jak Polska odzyskuje niepodległość, zostaje wysłany w 19 roku do Paryża z misją wojskową dotyczącą zakupów.
Powierzono mu zakup broni dla polskiej armii.
Myślę,
tak?
Że był przede wszystkim tym, który pilnował tych spraw od strony finansowej. Władze wojskowe, a może państwowe, miały do niego absolutne zaufanie. To jest człowiek krystaliczny. Jest w Paryżu.
Czyli miejsce się zgadza, ale zajęcie niekoniecznie.
Poza tymi zajęciami wojskowymi ma na pewno trochę czasu, a więc na pewno jest w Luwrze, na pewno chodzi po jakichś galeriach. W tym 19 roku również do Paryża z Hiszpanii przyjeżdża Pankiewicz. Czy się spotkali? Nie mam zielonego pojęcia.
No dobrze, ale czy są jakieś prace Franciszka Prochaski z tego czasu? Czy mimo swoich zajęć poświęcał się malarstwu?
Myślę, że był tam za krótko. To było bodajże 2 czy 3 miesiące, więc nie sądzę, żeby się na to nastawiał. Może jakieś szkice, ale nic się z tego nie zachowało. Jakieś rysunki. Potem wraca do Polski, jest nadal owym urzędnikiem wojskowym, nadal bardzo cenionym. Żeni się, nawet nie znamy dokładnej daty, kiedy żeni się z panią Marią Podolską.
Przemyślanką.
No, tak, właśnie. I w 21 roku wyjeżdżają do Paryża, do Francji. Można powiedzieć, że już na stałe. Raz tylko Prochaska do Sanoka przyjedzie w latach 30. Odwiedzi swoją siostrę, swoją rodzinę. Dostanie trochę zdjęć właśnie takich rodzinnych, jak są Prochaskowie razem w Sanoku. Pewnie byli również i w Przemyślu, jak sądzę. To był taki fizyczny, jeden, jedyny kontakt z Polską. No ale teraz jest już w Paryżu. Jest urzędnikiem państwowym, ma pensję, stać go, no musi gdzieś mieszkać, więc wynajmuje mieszkanie, potem je zmienia, przeprowadza się na taką ulicę Rue Campagne Premier, gdzie jest mnóstwo pracowni artystycznych. Można powiedzieć, że miał luksusowe warunki w stosunku
do... W porównaniu z innymi malarzami, tak, którzy raczej zmagali się z rzeczywistością.
No właśnie, więc może wrócić do sztuki. Wchodzi w to środowisko i oczywiście zaczynają się kontakty z Pankiewiczem. No takie nieodzowne, właściwie przyjacielskie. To już ta przyjaźń będzie niesłychanie ważna. Zastanawiam się, co mogło go wtedy najbardziej inspirować z tego, co zobaczył we Francji. Proszę popatrzeć tu na te akwarele. Z jednej strony oczywiście mamy cały ciąg kolorystyczny, to jest działanie kolorem. A niech pan popatrzy na te uproszczenia cieni, takie rytmiczne, trochę kubizujące.
To prawda.
Czy to jest element, który zabrał jeszcze z Polski? Czy mógł się zetknąć już z takimi próbami Tytusa Czyżewskiego, z którym się w końcu zaprzyjaźnił we Francji?
No, on w ogóle zaprzyjaźnia się z całym środowiskiem.
No
jest
właśnie.
Niezwykle lubianym człowiekiem. Więcej, przecież pani Maria staje się muzą dla wielu artystów. Jak wiele portretów wykonali myszki Prochaskowej, Pankiewicz, Czyżewski, Zawadowski.
Wchodząc w to wszystko, poznaje też bardzo piękną postać, trochę u nas zapomnianą, Konstantego Brandla. Był takim samotnikiem, taką profetyczną trochę postacią w tym środowisku. Osobny, żyjący w biedzie, w nędzy. On uprawiał głównie grafikę, chociaż również malował. Widać wyraźnie, że Prochaskę wciąga grafika. Że to jest jakby większy cel nawet niż jego malarstwo.
No, mamy przed sobą grafiki niezwykle interesujące. Jeżeli spojrzymy na te dwie pierwsze, moim zdaniem kubistyczne, ociosane postaci, bardzo skrótowo przedstawione.
Jeszcze te światła takie rytmiczne, ledwo zaznaczone, tak. Bardzo ostre. Ale niech pan popatrzy, bo ta Zuzanna starotestamentowa, prawda, która jest podglądana, my widzimy jej reakcję, lęku, strachu. Ale niech pan popatrzy nawet na to miasteczko. czuje się jakąś grozę,
tak,
prawda?
Tak, ekspresjonizm.
Tak, czyli mamy z jednej strony formy kubistyczne, bardzo ogólne, bo tutaj jednak nie ma takiego rozbicia przedmiotu, do jakiego kubiści doszli, ale też, jak patrzymy na taki akt pokazany od tyłu, po prostu piękna kompozycja, piękny rysunek, takie cieniowanie, więc ta estetyka już coraz bardziej niezależna go bardzo wciąga.
Muszę panu powiedzieć, że mam skojarzenia z ekspresjonizmem niemieckim.
Dokładnie.
Filmem niemieckim tamtego
wie
czasu.
Wie pan, to się niemalże narzuca. To miasteczko, które pan tam widzi, to są tak dokładnie jak niemieckie filmy z tamtego okresu.
Gabinet czyli... doktora Caligari.
No właśnie.
To jest scenografia tego filmu.
No właśnie.
Z historykiem sztuki Wiesławem Banachem rozmawiał Adam Głaczyński. Za tydzień kolejna opowieść o dziełach malarzy, których prace znajdują się w Sanoku, w kolekcji malarstwa XX wieku imienia Marii i Franciszka Prochasków.